1. Zdrowie. Tego pierwszego razu, kiedy lekarze dają za wygraną, nigdy się nie zapomina. Kiedy mówią ci, że nie wiedzą, co jeszcze można zrobić, że nie mają już innych badań, nie mogą zaproponować żadnych metod leczenia i że dalej masz radzić sobie sam lub sama. Mnie spotkało to w wieku 27 lat. A przyczyną bezradności lekarzy był chroniczny ból. Ale prędzej czy później to samo przydarzy się wielu z nas w związku z rozmaitymi chorobami, także tymi oznaczającymi niepełnosprawność lub śmierć. Kruchość ciała jest częścią kondycji ludzkiej. Nie pamiętam już, na jaki film poszliśmy, ale wiem, że byliśmy w starym studyjnym kinie The Oaks na przedmieściach Pittsburgha, gdy nagle poczułem w boku przeszywający ból, a potem gwałtowną potrzebę oddania moczu. Kiedy pobiegłem do toalety, poczułem się lepiej, ale wciąż czułem pas napięcia przebiegający przez krocze. Wiele godzin później ból znów przerodził się w potrzebę oddania moczu, która obudziła mnie około 1 lub 2 w nocy. Poszedłem do toalety, ale niczym w koszmarze sennym to niczego nie zmieniło. Pas napięcia pozostawał głuchy na sygnały mojego ciała. Resztę nocy spędziłem w bezsennych majakach na podłodze łazienki, oddając od czasu do czasu mocz i bezskutecznie próbując uciszyć somatyczny alarm. Następny dzień rozpocząłem rozsądnie, od wyprawy do mojego lekarza pierwszego kontaktu, który uznał, że mam zakażenie przewodu moczowego i przepisał mi antybiotyki. Ale pierwsze badania dały wynik negatywny. Podobnie testy na rzadsze choroby, które zlecił później. Ból nie ustępował. Od tego momentu trudno mi już odtworzyć precyzyjną chronologię zdarzeń. Pamięć mnie zawodzi, a medyczna biurokracja zniweczyła wszelkie próby przeniesienia historii choroby z Pittsburgha do MIT, gdzie przeprowadziłem się 11 lat później. Jednak najważniejszych wydarzeń nie zapomnę. Najpierw było badanie urodynamiczne, podczas którego założono mi cewnik. Kazano pić dużo płynów i sikać do maszyny, która mierzyła tempo przepływu moczu, objętość i czas mikcji. Wszystko to w normie. Następnie zostałem poddany cystoskopii, polegającej na tym, że nastoletni na oko urolog wprowadzał mi przez cewkę moczową do pęcherza moczowego kawałek po niemiłosiernym kawałku staroświecki cystoskop, który przypominał rozsuwaną antenę radiową. Na pewno miałem wrażenie, że coś jest nie tak, ale wyniki badania znów okazały się negatywne. Lekarze nie dopatrzyli się niczego, co mogło mieć znaczenie kliniczne. W pęcherzu i wszędzie po drodze nie było żadnych zauważalnych uszkodzeń albo śladów infekcji. Tego ranka w przychodni musiało być wyjątkowo dużo pracy, bo kiedy tylko otrzymałem wyniki nie wskazujące na żadne choroby, lekarz i pielęgniarka zupełnie o mnie zapomnieli. Ubrałem się, starając wykonywać jak najmniej ruchów, sam znalazłem drogę do wyjścia i pokuśtykałem nieporadnie aleją Forbesa z powrotem do niedorzecznego gotyckiego drapacza chmur, w którym pracowałem, w falicznej 42-piętrowej katedry nauki, która prężyła się dumnie nade mną, kiedy mój penis zakrwawiał mi bieliznę. Ostatnią konsultację w Pittsburghu przeprowadził ze mną inny urolog. Zaczynałem się wtedy już przyzwyczajać do tego, co nazywałem moimi symptomami i mogłem spać mimo dyskomfortu. Żyłem już z niemal stałym szumem bólu na drugim planie. Głowa do góry, poradził mi urolog. Wydaje się, że nie ma tu żadnej konkretnej przyczyny. Niestety nie jest to niespotykane. Niech pan spróbuje tego w miarę możliwości nie zauważać. Na drgawki i obwodowy ból neuropatyczny przepisał mi Neurontin w małych dawkach, który miał mi pomagać spać, a potem wysłał do domu. Do tej pory nie wiem, czy ten lek był placebo. Wydawało mi się, że trochę pomaga, ale kilka lat później przestałem go brać i nie zauważyłem żadnej zmiany. I tak to się ciągnęło przez z grubsza 13 lat. Żadnej diagnozy ani planu leczenia. Ignorowałem ból, kiedy się dało, i rzuciłem się w wir pracy, nerwowo starając się przetrwać okresy, gdy się nasilał. Głęboki sen stawał się niemożliwością, a wraz z nim normalne życie. Tymczasem reszta mojej rodziny miała wtedy własne przejścia. W 2008 roku u matki mojej żony zdiagnozowano nowotwór jajników trzeciego stopnia. Moją teściową jest autorka i krytyczka Susan Gubar, która razem z Sandrą Gilbert napisała należącą do kanonu feminizmu książkę The Mad Woman in the Arctic, wariatka na strychu, gdzie pytała między innymi, czy pióro jest metaforą penisa. To kobieta żywioł, która swoją chorobę zmetabolizowała pisarstwem. Opisała z brutalną precyzją operację cytoredukcji, czyli usunięcia wszystkich widocznych ognisk raka, a następnie chemioterapię i założenie drenów, które nie złagodziły zakażenia pooperacyjnego oraz późniejszą ileostomię. W książce Memoir of Debulked Woman, wspomnienia kobiety ze zmniejszoną masą, przywołała pisarzy i artystów, którzy zmagali się z chorobą, między innymi Virginia Woolf, krytykującą przemilczenie tego tematu w literaturze, w eseju o chorowaniu. Sama Woolf, co charakterystyczne, pisała o bólu jak najostrożniej, żeby tylko nie łamać dekorum, co wytknęła jej powieściopisarka Hilary Mantel, opisując własne doświadczenia brutalnej operacji chirurgicznej. Sądząc po tym, co pisała, można by pomyśleć, że Virginia Woolf nie miała w ogóle wnętrzności. Susan Gubar w swojej książce uniknęła błędu Woolf, opisując z całkowitą szczerością trudności ze zrobieniem kupy po tym, jak wycięto jej w ramach cytoredukcji ponad 30 cm jelita. Strach przed zrobieniem pod siebie w miejscu publicznym, łoże bólu, do którego była przykuta przez 17 dni podczas drenażu, eskrementy skapujące ze stomi do specjalnego worka oraz nieustanne upośledzenia związane z nowotworem i jego leczeniem. Ponad półtora roku po ostatniej chemioterapii wciąż jeszcze miałam zdrętwiałe nogi i nie mogłam stać dłużej niż kilka minut, bo zaraz pojawiały się ból oraz zmęczenie, pisała. Mimo to żyje do dziś, na przekór wszystkim, dzięki eksperymentalnym lekom, które jej podano, kiedy trzeci cykl chemioterapii okazał się nieskuteczny. W międzyczasie u jej córki, a mojej żony Mara, pojawił się na lewym jajniku potworniak, czyli wymagająca usunięcia chirurgicznego torbiel, w której wyrastać mogą włosy i zęby. Mara jest w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajników, gdyż odziedziczyła gen BRCA2 po matce i regularnie przechodzi badania kontrolne. Mój teść przeżył operację na otwartym sercu, a u mojej matki w Anglii zdiagnozowano wczesną postać Alzheimera. Opowiadam o tych wszystkich przejściach z kronikarską precyzją nie po to, żeby przedstawić naszą rodzinę jako szczególnie naznaczonych przez los Hiobów, bo jestem pewien, że to nieprawda. Każdy człowiek mierzy się z chorobami i ułomnością. I każdy zna kogoś, kto ma raka, choroby serca, chroniczny ból. W czasach COVID-19 mamy też przyjaciół i krewnych, którzy wiele przecierpieli albo zmarli, często w izolacji. Zdrowie i wszystko, co z nim związane, jest tak łatwo stracić, że nie sposób tego ignorować. Nawet ludzie z największą odpornością w końcu muszą się zestarzeć, a po wyjściu z grupy demograficznej osób tymczasowo sprawnych, jak nazywają ją działacze na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, także poznają wiele ograniczeń. Problemy osób z niepełnosprawnością powinny leżeć na sercu każdemu, kto ma nadzieję się zestarzeć. Nieidealne podejście nie wymaga przekreślenia faktów i zastąpienia ich pobożnymi życzeniami, co byłoby odwróceniem się od ciała, tylko zadania sobie pytania, jak powinniśmy żyć z takimi psującymi się ciałami, jakie mamy. Jedna z najbardziej elementarnych lekcji, jakie płyną ze współczesnej filozofii medycyny, dotyczy potrzeby opieki słowami. Filozofowie coraz częściej wychodzą od pojęcia zdrowia jako sprawnego funkcjonowania ciała oraz jego części i kontrastują ze sobą pojęcia choroby, czyli kategorii zaburzenia funkcji i dolegliwości, czyli negatywnego wpływu choroby na to, jak doświadczamy życia. Choroba ma charakter biologiczny, natomiast dolegliwość, przynajmniej częściowo, fenomenologiczny, czyli jest kwestią tego, jak odczuwamy życie. To, czy choroba zmienia je na gorsze, jest kontyngentne, jak mówią filozofowie. Kiedy ciało ci się psuje, to twoja możliwość prowadzenia dobrego życia zależy przede wszystkim od skutków awarii, które są zawsze zapośredniczone przez szczęście i uwarunkowania społeczne. Jeśli masz bezpłatny dostęp do leczenia, to przy poważnej chorobie, takiej jak na przykład cukrzyca typu pierwszego, dolegliwości nie muszą być wielkie. Jeśli zaś nie masz w ogóle dostępu do opieki zdrowotnej, to niewielka infekcja albo czerwonka mogą okazać się śmiertelne. Dlatego występowanie dolegliwości jest na świecie jeszcze bardziej nierówne niż chorób i koreluje z sytuacją majątkową, rasą oraz narodowością. Większe subtelności wiążą się z niepełnosprawnością, zarówno tą doświadczoną w długim okresie, jak i narastającą utratą sprawności wynikającą ze starzenia się. Od kilkudziesięciu lat teoretycy przekonują, że funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością fizyczną powinniśmy pojmować na gruncie społecznym. Dlatego w książce Niezwykłe ciała krytyczka Rosemarie Gerland Thompson próbowała przenieść niepełnosprawność ze świata medycyny do świata mniejszości politycznych. To właśnie działalność tych mniejszości doprowadziła do przeforsowania zmian w prawie w postaci ustaw Americans with Disabilities Act w Stanach Zjednoczonych oraz Disability Discrimination Act w Wielkiej Brytanii. Kwestia niepełnosprawności jest na pierwszym planie walki o prawa obywatelskie. Minęło sporo czasu, nim te idee przeniknęły do mojego zakątka filozofii, ale w jednej z ostatnich książek zgadza się z nimi filozofka Elizabeth Barnes, która pisze: być niepełnosprawnym lub niepełnosprawną fizycznie nie znaczy mieć wadliwe ciało, lecz po prostu mieć ciało znajdujące się w mniejszości. Między Gerland Thompson i Barnes istnieją rozbieżności w kwestii natury czy też metafizyki niepełnosprawności. Jednak zgadzają się, podobnie jak wiele osób zajmujących się działalnością społeczną oraz teorią niepełnosprawności, że gdyby zdjąć uprzedzenia i niedostateczne dostosowanie warunków, to niepełnosprawność fizyczna w ogólnym ujęciu nie pogarsza życia. Tak jak bycie gejem w homofobicznej kulturze, tak bycie osobą z niepełnosprawnością może przynosić uszczerbek, ale to fiasko społeczne, a nie nieunikniony element natury. Niepełnosprawność fizyczna sama w sobie nie przeszkadza żyć dobrze. Taka teza budzi zdziwienie i opór. Filozofowie często traktują spowodowanie niepełnosprawności jako wzorcowy przykład krzywdy lub szkody. A osoby pełnosprawne mogą myśleć ze zgrozą o perspektywie głuchoty, ślepoty czy utracie możliwości chodzenia. Lecz chociaż twierdzenia aktywistów łatwo opacznie interpretować, to kryje się w nich pewna prawda. W optymalnie dostosowanych warunkach niepełnosprawność fizyczna nie powinna przeszkadzać wieść życie, w ogólnym rozrachunku, nie gorsze niż życie większości ludzi. Jeśli niepełnosprawność fizyczna jest kategorią otwartych defektów funkcji cielesnych, to nie przypomina dolegliwości, lecz chorobę. Niesprawność organizmu jest biologiczna, a jej wpływ na doświadczenie życiowe kontyngentny, czyli zależny od okoliczności. Znaczy to, że w pewnym sensie niepełnosprawność fizyczna nie może być dla nas zła sama w sobie. Jeśli sprawia, że życie staje się gorsze, to dlatego, że wpływa na konkretny sposób jego przeżywania. Szerszy morał kryje się w taoistycznej przypowieści o szczęściu pewnego rolnika, na którą natrafiłem w cudownej książce Johna J. Marta Zen Shorts. Krótkie historie. Zen. Pewnemu rolnikowi ucieka koń i przychodzą do niego sąsiedzi z wyrazami współczucia. Ale pech, mówią. Może, odpowiada rolnik. Koń powraca z dwoma innymi. Ale szczęście. Może. Potem jego syn próbuje okiełznać jednego z tych dzikich rumaków, spada i łamie nogę. Ale pech. Może, odpowiada rolnik. Ze złamaną nogą jego syn nie może zostać wcielony do armii i nie jedzie na wojnę. Ale szczęście. Może, odpowiada rolnik. Wszystko więc jest względne. A mówiąc precyzyjniej, to, czy niepełnosprawność fizyczna pogarsza albo poprawia życie, zależy koniec końców od jej skutków. Wyniki bardzo wielu badań wskazują, że nawet w obecnym świecie skutki te nie są takie złe. osoby z fizycznymi niepełnosprawnościami nie oceniają swojego dobrostanu niżej niż inni. Olbrzymia liczba badań pokazuje, że ludzie, którzy nabyli różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności, nie doświadczyli żadnej permanentnej redukcji radości z życia. Czytamy w jednym z najnowszych przeglądów literatury przedmiotu. W porządku. To jednak wciąż trudno ułożyć sobie w głowie. Nie da się zaprzeczyć, że konieczność poruszania się na wózku, ślepota czy głuchota odcinają nas od pewnych wartościowych aktywności. Przyjemności samotnej wędrówki po górach, oglądania krajobrazu, słuchania śpiewu ptaków. W tym sensie przynoszą nam szkodę. Niewykluczone, że też pewne poboczne korzyści, tak jak w przypowieści o rolniku. Jednakże, upraszczając rozumowanie, jak to możliwe, by takie rodzaje niepełnosprawności nie pogarszały życia? Czyż nie tak się dzieje, kiedy traci się coś dobrego? Ta zagadka wynika z pewnych mylnych koncepcji na temat natury dobrego życia, które sięgają Arystotelesa. Nie chodzi tylko o to, że Arystoteles był zainteresowany jedynie życiem idealnym, czyli takim, które powinniśmy wybrać, gdyby wszystko zależało od nas, ani o to, że uważał każdą niepełnosprawność za coś sprzecznego z dobrym życiem. Rzecz w tym, że jego zdaniem najlepsze życie jest wolne od wszystkich braków, ze wszelkiego pożądania godne. I nic nie można do niego dodać. Gdyby w eudaimonii czegoś brakowało, dodanie czegoś byłoby polepszeniem, a przecież już jest najlepsza, przekonywał. To wszystko pasuje do arystotelowskiej wizji idealnego życia, podporządkowanego jednej czynności, kontemplacji, jak się okazuje na koniec. Chociaż pierwsze 9 ksiąg etyki nikomachejskiej wskazywałoby raczej na życie odnoszącego sukcesy męża stanu. Współcześni autorzy, sięgający po autorytet Arystotelesa do produkcji poradników, wypierają jego obsesję na punkcie jednego idealnego życia. Typowym przykładem jest psycholog Jonathan Haidt, który pisze: Arystoteles opisał szczęście jako działanie duszy zgodne z wymogami jej dzielności i z pewnością nie chciał przez to powiedzieć, że źródłem szczęścia jest dobroczynność czy panowanie nad własną seksualnością. Według Arystotelesa dobre życie to takie, w którym człowiek rozwija swoje zalety, urzeczywistnia tkwiące w nim możliwości i staje się tym, do czego stworzyła go natura. Jeśli chodzi o pozytywną seksualność, zgoda. Natomiast cała reszta jest dokładnym przeciwieństwem twierdzeń Arystotelesa. Eudaimonia to dla greckiego filozofa życie charakteryzujące się intelektualną doskonałością, snucie refleksji nad kosmosem i jego prawami, albo życie pełne cnót praktycznych, takich jak dzielność, umiar, szczodrość, sprawiedliwość, przyjaźń, duma, zaopatrzone we wszystkie dary dobrego losu. W myśleniu Arystotelesa nie ma miejsca na wielość odmian nieoptymalnego, ale wystarczająco dobrego życia, w których jednostka rozwija swoje szczególne talenty, zainteresowania i gusta. Miraż życia, które jest tak doskonałe, że nie brak w nim niczego, przekonanie, że istnieje tylko jedna ścieżka rozkwitu, to idee, którym musimy się oprzeć. Żaden z ludzi, których uważam za bohaterów, nie był idealny. A jednak jeśli ktoś prowadził dobre życie, to właśnie oni. Zaskakuje mnie, jak bardzo się od siebie różnili. Martin Luther King Jr., Iris Murdoch, Bill Veeck, czyli wizjoner polityczny i działacz społeczny, pisarka i filozofka oraz menadżer bejsbolowy. Lista się ciągnie i coraz trudniej znaleźć dla tych osób wspólny mianownik. Mój nauczyciel D.H. Mellor, ikona talmudyzmu, rabin Hillel, naukowczyni Maria Skłodowska-Curie, spróbuj zrobić własną listę i założę się, że twoi bohaterowie też nie będą mieli ze sobą wiele wspólnego. Ta różnorodność odzwierciedla rozluźnienie się definicji dobrego życia przez długi czas, który minął od stworzenia etyki Arystotelesa. Nie ma jednej działalności, którą należy kochać, czyli kontemplacji lub bycia mężem stanu, ale jest cały szereg rzeczy wartych wykonywania. Od muzyki, literatury, telewizji i filmu, po sporty, gry i konwersacje z przyjaciółmi i rodziną. Od pracy podstawowej, leczenie, opieka nad chorymi, uczenie, uprawa ziemi, dbanie o czystość, po innowacje komercyjne, nauki teoretyczne i stosowane, a nawet filozofię. To nie znaczy, że można wszystko. Arystoteles może i popełnił błąd, skupiając się na jednym idealnym życiu, ale słusznie podkreślał, że tylko niektórych rzeczy warto pragnąć. Spójrzmy na postać Bartlebiego z niezrównanej noweli Hermana Melvilla Kapista Bartleby. Narratorem jest beztroski, ale pełen dobrych intencji prawnik, który zatrudnia tajemniczego Bartlebiego do przepisywania dokumentów. Natomiast osią całej opowieści jest to, że kopista nagle zaczyna odmawiać wykonywania zleceń. Otrzymawszy polecenie od przełożonego, Bartleby odpowiada osobliwie uprzejmym, acz stanowczym głosem: wolałbym nie. Od tego momentu wszystko się sypie. Mężczyzna nie podaje żadnych powodów i stale powtarza swoją mantrę. Woli nie jeść niczego oprócz ciastek imbirowych, nie rozmawiać z kolegami, nie chodzić na pocztę, sprawdzać, czy przyszły jakieś listy, nie pomagać prawnikowi przytrzymać palcem motkę taśmy, nie wychodzić w ogóle z pracy. Bartleby zaczyna mieszkać w biurze. Nie odpowiadać na pytania dotyczące swojego życia i preferuje, by zostawić go samego. Woli nie opuszczać biura, nawet kiedy zostaje zwolniony, nie wykonywać żadnych kolejnych zleceń, ale także nie wprowadzać się do domu prawnika, ani nie podejmować następnej pracy. A kiedy zostaje siłą wsadzony do więzienia, woli nie jeść, dopóki nie umrze. Możemy solidaryzować się z Bartlebym, ale jego pragnienia nie mają sensu. Nie wszystkie preferencje są więc równe. Istnieją ograniczenia tego, czego warto pragnąć. Jednak w tych limitach możemy rozwijać się na wiele różnych sposobów i podejmować niezliczone aktywności. Kiedy raz oswoimy się z tym pluralizmem, koncepcja dobrego życia, wolnego od wszelkich braków, zaczyna zakrawać na absurd. Jest ona w oczywisty sposób fałszywa w odniesieniu do ludzi, których wskazałem wcześniej, ponieważ każda z tych osób popełniała błędy i czegoś ważnego jej w życiu zabrakło. Nie musimy starać się brać udziału we wszystkim, co jest dobre. Lubić każdego rodzaju muzyki, literatury i sztuki. Uprawiać wszystkich sportów. Podejmować każdego hobby i pracować jako duchowni zajmujący się jednocześnie opieką nad chorymi, wykładaniem na uniwersytecie, poezją i sprzątaniem toalet. Karol Marx pisał, że społeczeństwo komunistyczne umożliwia mi robienie dziś tego, a jutro owego. Pozwala mi rano polować, po południu łowić ryby, wieczorem paść bydło, po jedzeniu krytykować. Słowem, robić to, na co mam akurat ochotę. Jednak nawet on nie twierdził, że jest to obligatoryjne. Kiedy coś posiada wartość, to nie znaczy, że powinniśmy lub musimy się tym zajmować. A co najwyżej, że powinniśmy to szanować jako warte ochrony lub zachowania na przyszłość. Nie szkodzi, że nie rusza nas free jazz albo fortepianowa muzyka klasyczna lub death metal. Co kto woli. Ale powinniśmy pragnąć ich przetrwania, by inni mogli się nimi cieszyć. W praktyce dobre życie jest wybiórcze, ograniczone, pokawałkowane. Obejmuje wiele kwestii, ale też wiele spraw musi pomijać i to niekoniecznie powoduje, że staje się gorsze. Nie jest dla mnie życiową skazą, że nie lubię sztuki prerafaelitów albo nie wiem, jak stawia się płoty. Mam dość na głowie. Mogę tu zabrzmieć niefrasobliwie, ale właśnie dlatego niepełnosprawność fizyczna nie przeszkadza nam z zasady wieść dobrego życia. Niepełnosprawność nie pozwala nam robić wielu wartościowych rzeczy. W tym sensie przynosi szkodę. Ale i tak nikt nie ma dostępu do wszystkiego, co wartościowe, albo miejsca i czasu. Nie ma szkody w byciu odciętym od wielu dobrych aktywności. Gros rodzajów niepełnosprawności pozostawia na tyle dużo możliwości działania, że życie nimi dotknięte nie musi być gorsze niż życie większości innych ludzi, a czasem bywa lepsze.
Bill Veeck zaczynał karierę w baseballu, sprzedając popcorn w klubie Chicago Cubs, gdzie szefem był jego ojciec, Bill Veeck Senior. Kiedy dorósł, został właścicielem i menadżerem szeregu zespołów Milwaukee Brewers w Minor League, a później Cleveland Indians, St. Louis Browns i Chicago White Sox, wszystkie w Major League. Weeks pracował nad integracją w świecie baseballu i podpisał kontrakt z pierwszym czarnoskórym graczem w American League, organizacja obejmująca obie ligi. Starał się dawać fanom radość, nawet kiedy ich drużyna przegrywała, więc wprowadził różne rozrywki w czasie przerw, które są dziś standardem. Puszczanie muzyki, występy, zabawy z udziałem publiczności. Jednak był też menadżerem walczącym o zwycięstwa. Najpierw wygrywał z drużyną Indians w 1948 roku, a potem w 1959 z White Sox. Weeck kazał zamontować pierwszą wybuchową tablicę wyników, która strzelała fajerwerkami, kiedy zespół White Sox zaliczył home run. Dokonał tego wszystkiego, mimo że zmagał się z raną, którą odniósł w czasie II wojny światowej. Doprowadziła do amputacji prawej stopy, a w końcu prawie całej nogi. Harriet McBride Johnson, urodzona z dystrofią mięśniową, została prawniczką i działaczką społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością. Zapowiadano jej niesłusznie, że nie dożyje nawet wieku średniego. Nie mogła chodzić, straciła władzę w ramionach i nie była w stanie przełykać większości stałych pokarmów. Jednak jej wspomnienia pełne są historii o tym, jak głośno protestowała podczas maratonu telewizyjnego Jerry'ego Lewisa na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. Zorganizowała na prędce swoją kampanię wyborczą do władz samorządowych hrabstwa Charleston. Odwiedziła Kubę, była fotografowana przez New York Timesa, a także prowadziła debatę z filozofem Peterem Singerem, który uważa, że rodzice powinni mieć możliwość poddania eutanazji noworodki urodzone z jej przypadłością. Mój wywód zawiera się w jej zwięzłej i trafnej odpowiedzi, którą dała wtedy Singerowi. Czy jesteśmy w gorszej sytuacji? Pyta Johnson. Nie sądzę. Przynajmniej nie w żadnym istotnym sensie. Jest zbyt wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W perspektywach na dobre życie jest zbyt wiele różnorodności, zbyt dużo kontyngencji. Takie są filozoficzne fundamenty ludzkiej odporności na ciosy, którą obserwujemy w badaniach. Wyjaśnienie i potwierdzenie odkrycia, że osoby z niepełnosprawnością fizyczną w ujęciu średniej statystycznej nie mają się gorzej niż pozostałe. Jeśli wydaje się to zbyt piękne, aby było prawdziwe, to trzeba dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, powinniśmy zapytać, dlaczego uważamy, że życie tych, którzy mają niepełnosprawność, jest gorsze niż innych. Sąd ten opieramy na lęku i uprzedzeniach, czy na znaczących świadectwach samych zainteresowanych? Wrażliwy opis spotkania Johnson z Singerem, zawarty w jej wspomnieniach, sam w sobie stanowi naukę moralną. Każdy powinien to przeczytać. Po drugie, powinniśmy wziąć pod uwagę komplikacje. Jest na przykład różnica między życiem z niepełnosprawnością a jej nabyciem. Kto staje się niepełnosprawny, ten może mieć dobre życie, ale to nie znaczy, że nabycie niepełnosprawności nie jest traumatyczne. Często jest. Jednak dane z badań empirycznych wskazują, że ta trauma jest znacznie bardziej krótkotrwała, niż mogłoby się wydawać. Nastawieni sceptycznie filozofowie zapytają, dlaczego powodowanie u innych niepełnosprawności jest moralnie złe, skoro nie powodują one znaczącego pogorszenia życia? To zasadne pytanie. Odpowiedzieć na nie można po części, wskazując, że przystosowanie się do niepełnosprawności jest trudne. Można też zauważyć, że niezależnie od tego, czy robi się komuś krzywdę, nie powinno się naruszać autonomii cielesnej innej osoby. Lecz warto poczynić jeszcze jedno spostrzeżenie. Może dopuszczalne jest skrzywdzenie kogoś, by uniknąć jeszcze większej szkody, na przykład jeśli ktoś złamie mi nogę, wyciągając moje nieprzytomne ciało z płonącego wraku samochodu. Ale niedopuszczalne jest czynienie komuś innemu krzywdy, jeśli w ostatecznym rozrachunku krzywd i zysków ta osoba wyjdzie na zero. Demonstruje to pewien przekorny eksperyment myślowy, który zaproponowała filozofka Shona Shiffrin. Wyobraźmy sobie kogoś zrzucającego sztabki złota warte miliony dolarów z helikoptera na niczego niespodziewające się ofiary, rozbijającego im czaszki i łamiącego kończyny. Adresaci tych szczodrych darów mogą być koniec końców zadowoleni, że zostali trafieni. Rany się zagoją, kości zrosną, opłacą sobie leczenie, a zostaną im jeszcze grube pliki banknotów. Jednakże to, co zrobił ich dobroczyńca, było moralnie złe. I tak idąc tym samym tropem, wywoływanie niepełnosprawności powoduje krzywdę. Na przykład utratę wzroku, słuchu lub zdolności ruchowych. I zrobienie tego komuś bez zgody jest moralnie złe, nawet jeśli w ostatecznym rozrachunku ich życie nie będzie gorsze. Ostatnia komplikacja jest najważniejsza. Mówiąc o niepełnosprawności fizycznej, dokonywałem generalizacji i za regułę przyjmowałem średnią oraz to, do czego dochodzi najczęściej. Pod żadnym względem nie chcę przez to zaprzeczyć, że istnieją niezwykle trudne doświadczenia niepełnosprawności, w których rozpada się całe życie danej osoby. Jeśli niepełnosprawność ogranicza za bardzo jej aktywności, jeśli pozostawia jej zbyt mało wartościowych zajęć, to bywa druzgocząca. I nie ma gwarancji, że osoba ta odnajdzie się w sytuacji. Tu szczególnie wiele zależy od tego, jak zostaną dostosowane jej warunki życia. Wszyscy wspólnie możemy określić, na ile niepełnosprawność fizyczna wpływać będzie na dostęp do zatrudnienia, edukacji i szans społecznych. Problem polega na nieprzystawalności ciał i zbudowanego otoczenia, a otoczenie da się zmienić. Można wymagać od szkół i pracodawców dostosowywania warunków do niepełnosprawności i można przekazać im na to potrzebne środki. Budynki można uczynić dostępnymi. Polityka społeczna jest w stanie zminimalizować zakres form dobrego życia, które nie mogą przypaść w udziale osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi. Nawet taka perspektywa jest zbyt dużym uproszczeniem. Jak do tej pory skupiamy się na tym aspekcie niepełnosprawności fizycznej, który kryje się w etymologii, na braku lub utracie sprawności przez jakąś nieprawidłowość w ciele. Przekonywałem, że jeśli osoba zostaje pozbawiona dostępu do czegoś dobrego, to samo w sobie nie oznacza braku możliwości rozwoju osobistego. To doświadczenie, które spotyka nas wszystkich i będzie spotykać coraz częściej w miarę naszego starzenia się. Ale jest też druga strona medalu. Brakowi niektórych sprawności towarzyszy obecność fizycznego bólu. W pracach naukowych wskazujących na to, że życie z niepełnosprawnością nie musi być tak ponure, jak nam się wydaje, podkreśla się też wyjątki. Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród osób starszych przez filozofa i ekonomistę Erika Angnera, obiektywne wskaźniki zdrowotne we wszystkich, oprócz dwóch przypadków, nie wykazywały korelacji z poziomem szczęścia. Występowanie obezwładniającego bólu oraz nietrzymania moczu pozwala przewidzieć, że dana osoba będzie miała niskie poczucie szczęścia, nawet przy wyodrębnieniu wpływu czynnika raportowanego stanu zdrowia. W przypadku prawie wszystkich problemów ze zdrowiem występują dwa ruchome elementy: odebranie sprawności oraz doświadczenie bólu. Niezależnie od tego, czy mamy raka, udar, cukrzycę, czy coś bardziej przejściowego jak COVID-19, możemy wyodrębnić z tych doświadczeń utracone obszary sprawności i cierpienie cielesne oraz wywołane przez to lęki i obawy, w tym strach przed śmiercią. Tak samo wygląda analiza skutków starzenia się. Temat strachu oraz lęku przed śmiercią poruszymy w rozdziale poświęconym rozpaczy, żałobie i nadziei. Tu zajmiemy się niemocą zdrowotną w jej cielesnych aspektach. Najpierw niepełnosprawnościami, a teraz bólem. Sam nie jestem osobą z niepełnosprawnościami i sięgam po argumenty z drugiej ręki, z czym wiążą się wszystkie pułapki i zastrzeżenia pisania o czymś, czego samemu się nie doświadczyło. Jeśli chodzi o usterki cielesne, to nie da się tego uniknąć, bo na szczęście nikt nie doświadczył ich wszystkich. Ale mam wieloletnie doświadczenia z bólem i chociaż każda sytuacja jest inna, to mogę pisać o tym, jakie miejsce zajmuje w moim życiu, w którym poszczęściło mi się pod innymi względami. Po 13 latach względnej stabilizacji wszystko zaczęło się walić. Ból był palący, kurczowy i tak intensywny, że nie mogłem go zamaskować ćwiczeniami ani przespać. Mieszkałem wtedy w miasteczku Brooklyn w Massachusetts i tam też udałem się do trzeciego urologa. Lekarka zleciła powtórzenie podstawowych badań, między innymi urodynamicznego, które kazała mi wykonać na stojąco i w trakcie którego zemdlałem, oraz cystoskopii. Chociaż okazała się znacznie łatwiejsza niż za pierwszym razem, to nie mogłem zmusić się do oglądania obrazów endoskopowych wyświetlanych w czasie rzeczywistym. Lekarka dostrzegła rozległe zapalenie i zaproponowała przeprowadzenie operacji transuretralnej w celu jego usunięcia. Operacja wiązała się z pewnym ryzykiem, ale zdecydowałem się na nią, tylko że w ostatniej chwili stchórzyłem. Wątpliwości doprowadziły mnie do urologa numer 4, który zasugerował, że zabieg chirurgiczny może spowodować poważne komplikacje i zamiast tego zaproponował wypisanie recepty na antybiotyk, który miałem brać w razie ponownego, gwałtownego powrotu symptomów. Kiedy za ładne parę miesięcy to się wydarzyło, łyknąłem pigułki i nie zaobserwowałem żadnej zmiany. Pół roku później, w środku fazy najgorszego i najbardziej bezwzględnego bólu, kiedy przez wiele dni nie zaznałem snu, dotarłem do gabinetu 5. urologa, który pozostaje moim lekarzem do dziś. Miałeś rację, odmawiając poddania się operacji, powiedział, ale antybiotyki też nie pomogą. Nadał nazwę mojemu schorzeniu. Zespół bólowy miednicy mniejszej, co oznacza mniej więcej to, co wynika z nazwy i niewiele tłumaczy, a potem przepisał alfa-bloker. Nie jestem pewien, czy lekarstwo mi pomogło, ale był to pierwszy lekarz, który potraktował poważnie moje doświadczenia. Przyznał, że to się ciężko leczy i przeprowadził mnie rozmową przez zniechęcającą diagnozę i nie najlepsze rokowania. Uznanie przez niego mojej choroby było samo w sobie pewną pociechą i jednym z kroków, które doprowadziły do napisania tej książki. Od tamtego czasu jednak przeżyłem wiele nawrotów potężnego bólu. W końcu wziąłem leki nasenne, najpierw doksepin, a potem Ambien, który przez parę nocy pomagał, a potem przestał działać i przeszedłem kolejne badania. Zabiegi diagnostyczne bolały mnie tak długo i intensywnie, jak jeszcze nigdy w życiu. Ale niczego użytecznego się z nich nie dowiedzieliśmy. Wróciłem do życia z bólem, który nasilał się coraz częściej i który jeszcze trudniej było ignorować. To, że ból jest dla nas zły, wydaje się taką oczywistością, że nie warto się sprawą zajmować. Zastanawiam się jednak, dlaczego właściwie jest taki zły. Zwłaszcza w przypadku takim jak mój, gdzie jego codzienny poziom nie uniemożliwia funkcjonowania. Ku mojej wielkiej uldze potrafię działać z nim nawet całkiem nieźle, choć najgorsza jest deprywacja snu. Co jeszcze można powiedzieć o uszczerbku, który wynika z życia w bólu? Bardzo możliwe, że to Virginia Woolf stworzyła obiegową opinię, iż język nie jest w stanie w pełni oddać bólu. Angielszczyzna, która potrafi wyrazić rozmyślania Hamleta i tragedię Lira, pisała: nie ma słów, by oddać dreszcze i ból głowy. Jej maksyma rozwinięta jest w klasycznej już książce Ból – konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpienia, gdzie Elaine Scarry, krytyczka literacka i kulturoznawczyni, pisze: fizyczny ból, w odróżnieniu od wszystkich innych stanów świadomości, nie ma żadnej treści, żadnego odniesienia. Nie istnieje dzięki czemuś ani po coś. Właśnie dlatego, że nie kieruje się ku żadnemu przedmiotowi, może znacznie bardziej niż jakiekolwiek inne zjawisko opierać się na uprzedmiotowieniu przez język. Jednak będąc osobą, która żyje z bólem, wiem, że Woolf i Scarry nie mają racji. Ból fizyczny, owszem, posiada treść, ma odniesienie. Reprezentuje część ciała w stanie uszkodzenia lub zagrożenia, a na określenie jego jakości istnieje wiele słów. Jak pisze Hilary Mantel, protestując przeciwko tezom Woolf. A co z całym leksykonem boleści, spazmów, zwężeń i kręczy? Co z bólem świdrującym, albo przeszywającym, pulsującym, kłującym, piekącym, albo rozdzierającym? Co z ukłuciami i uszczypnięciami? Same dobre słowa. Same stare słowa. Nikt nie doświadczył tak wyjątkowego bólu, że nie było go wcześniej w diabelskim słowniku katuszy. Pulsujący, piekący, spazmatyczny. Same dobre słowa dla mnie. Tezę, że ból nie jest prostym doznaniem zmysłowym, ale że reprezentuje ciało, które jest uszkodzone lub w ciężkim położeniu, postawił w 1970 roku filozof George Peter. Uświadomienie sobie bólu to dostrzeżenie, a w szczególności odczucie za pośrednictwem stymulacji receptorów bólu i nerwów, części swojego ciała, która jest uszkodzona, posiniaczona, podrażniona lub znajduje się w stanie patologicznym. Pitcher jest na dobrym tropie, chociaż przedstawia to tak, jakby ból nigdy nie wprowadzał w błąd. Co z tym, który można odczuwać w amputowanej kończynie? Co z moim bólem, który nie odzwierciedla istnienia obiektywnych uszkodzeń lub stanu zagrożenia w miejscu, skąd promieniuje? Fakt jest taki, że o ile ból sygnalizuje wystąpienie cielesnych uszkodzeń lub zagrożeń, o tyle ten sygnał może być zwodniczy. To nie znaczy, że nie jest prawdziwy, albo nie ma treści ani żadnego odniesienia, tylko że dla danej osoby jest fałszywym przedstawieniem ciała. Pojawia się tu zastanawiająca refleksyjność, z rodzaju tych, które filozofowie lubią najbardziej. Ból zwodniczy jest najbardziej meta ze wszystkich. Fałszywie reprezentuje ciało, które jest uszkodzone lub w ciężkim położeniu. To znaczy, że system mający ostrzegać przed uszkodzeniami lub zagrożeniami, system receptorów bólu, jest sam w sobie uszkodzony. Mówi nam, że coś jest nie tak, podczas gdy wszystko gra. Ale ta rozbieżność świadczy o tym, że coś jednak się popsuło. Zwodniczy ból może wskazuje niewłaściwe miejsce uszkodzenia, ale nigdy nie jest do końca złudny. Nie może nas boleć bez jakiegoś zaburzenia. Ból nie robi takich błędów. Ból fizyczny, zarówno chroniczny, jak i ostry, czyli związany z jakimś występującym długi czas syndromem albo nagły i silny, jak atak migreny, reprezentuje ciało, sprawia, że to na nim koncentruje się uwaga. Właśnie w ten sposób zakłóca nam życie. Ból ściąga uwagę na siebie, przez co mamy mniej zasobów do zwracania się ku światu. Trudniej nam cieszyć się tym, co robimy, albo większym kłopotem staje się całkowite odłączenie za pomocą snu. Nieważne, którą z wielu czynności wartych podjęcia w życiu wybraliśmy, ból nie pozwala nam się w niej całkowicie zanurzyć. Kiedy przytłacza coraz bardziej, a w końcu osiąga wartość graniczną, wtedy plamka świadomości kurczy się tak bardzo, że nic oprócz niego już nie zostaje. Ból jest zły nie tylko sam w sobie, ale też dlatego, że odbiera dostęp do wszystkiego, co dobre. Kiedy jesteśmy zdrowi, rzadko doświadczamy w ten sposób naszego ciała. Czujemy poprzez ciało, wchodząc w interakcje z ludźmi i przedmiotami. Jesteśmy ich bezpośrednio świadomi, ale prawie nie zdajemy sobie sprawy z niebywale skomplikowanych fizycznych środków, za pomocą których dochodzi do kontaktu. Wykonując sonatę organową Bacha numer 4 e-moll, organistka nie pamięta o niezliczonych uderzeniach palców w klawisze, ale myśli o muzyce. Na kartce oddanej w enigmatycznym zapisie nutowym o melodii i rytmie. Jeśli skupi się na palcach, to może się zaciąć. Cały paradoks polega na tym, że kiedy osiągamy swobodę w ciele, to ono znika i zmienia się w przeźroczysty interfejs, a to zjawisko prowadzi nas do postrzegania siebie jako czegoś odrębnego od ciała, niematerialnego i zagadkowego. Ból ściąga nas z powrotem do cielesności. Zbolałe ciało nie jest już po prostu strukturą, z której wychodzimy, pisze filozof i lekarz Drew Leader w książce The Absent Body. Nieobecne ciało. Ale tą, ku której się pochylamy, którą się zajmujemy. Gdy ciało wyłania się jako temat, wówczas nie może być już bez przeszkód używane tranzytywnie. Nawet Kartezjusz, nowożytny filozof, który był piewcą realnej różności ciała i umysłu, jako że umysł czy też duszę widział jako substancję niematerialną, musiał uznać, że się zagalopował w obliczu bólu. Uczy mnie natura przez owe wrażenia bólu, głodu, pragnienia itd., że ja nie jestem tylko obecny w moim ciele, tak jak żeglarz na okręcie, lecz że jestem z nim jak najściślej złączony i jak gdyby zmieszany, tak, że tworzę z nim jakby jedną całość. przeciwnym razie ja nie odczuwałbym bólu, gdy moje ciało zostanie zranione, lecz samym tylko intelektem ujmowałbym owo zranienie, tak jak żeglarz ujmuje wzrokiem, gdy coś na statku się złamie. Kartezjusz się tu miota. Jak niematerialna dusza może być jak gdyby zmieszana z istotą ludzką złożoną z krwi i kości. Kontrast, który próbuje zarysować, nie ma sensu w ramach dualizmu ciała i duszy rozumianych jako całkowicie odrębne istnienia. Ból pokazuje nam, że nie jesteśmy umysłami przywiązanymi jakoś do ciała, tylko że jesteśmy w naszej esencji wcieleni. Jak pisze francuski filozof Maurice Merleau-Ponty, dla nas ciało jest czymś znacznie więcej niż instrumentem albo środkiem. To nasza ekspresja świata, widzialna forma naszych intencji. Co nam daje filozoficzna refleksja nad ciałem, kiedy nie możemy poradzić sobie z bólem? Częściowo, mam nadzieję, otuchę, jaką odczuwamy, gdy ktoś nas zauważa i rozumie. W bólu jest samotność i izolacja. Łatwo mieć poczucie, że jest się jedyną osobą, która go przeżywa, podczas gdy inni prowadzą życie wolne od trosk. Ból jest często niewidzialny, ale nie jesteście sami. Filozofia daje świadectwo cierpienia związanego z posiadaniem ciała. Kolejnym źródłem pewnej pociechy jest transparentność zdrowia, czyli to, co lider nazywa nieobecnością zdrowego ciała. Kiedy jestem w kleszczach rozpraszającego bólu, czasem wydaje mi się, że niczego innego tak nie pragnę, jak uwolnienia od tego doznania. Wystarczyłby mi po prostu spokój. Chciałbym się wreszcie fizycznie poczuć dobrze. I to byłoby szczytem rozkoszy. To przekonanie jest rzeczywiste, chociaż stanowi jedną z iluzji bólu, ponieważ kiedy mija, to prawie natychmiast ciało schodzi na trzeci plan, przestaje być w centrum uwagi i spodziewana rozkosz się rozpływa. Radość z wolności od bólu jest jak zdjęcie, które znika, kiedy się na nie spojrzy, albo tkanina tak miękka, że nie wytwarza żadnego tarcia i nie możemy jej dotknąć. Próbować rozkoszować się brakiem bólu to tak, jakby zapalić światło, by zobaczyć ciemność. W świecie anglosaskiej filozofii przyjemność związana z wolnością od bólu można nazwać finkowską. Od pewnego eksperymentu myślowego z udziałem urządzenia o nazwie Electrofink, które przerywa obwód elektryczny w chwili, kiedy dotyka się przewodu. Chociaż płynie nim prąd, to nie można się porazić. Bardziej życiowy przykład znaleźć można w wydanych pośmiertnie notatkach francuskiego pisarza Alphonsa Dondetta, który cierpiał na syfilis i pod koniec XIX wieku tak pisał o swoim rozczarowaniu nawrotem choroby. Więzień wyobraża sobie wolność jako coś cudowniejszego niż jest naprawdę. Pacjent wyobraża sobie zdrowie jako źródło niewypowiedzianej przyjemności, chociaż nim nie jest. Nieważne jak silny jest ból, nieważne jak bardzo chcesz, żeby się skończył, i tak prawdopodobnie przeceniasz to, jak dobrze czułbyś się bez niego. Projekcja błogiej bezbolesności możliwa jest tylko dla tych, którzy cierpią. To doświadczenie finkowskie znika w chwili, kiedy masz nadzieję go dosięgnąć. Doświadczając bólu, tracisz mniej niż cię wydaje. Mnie takie rozumowanie przynosi pewną ulgę, chociażby dlatego, że lubię ciekawe paradoksy. Pewnie dostarcza większej pociechy filozofom takim jak ja, a innych, przyznaję, nie musi w ogóle interesować. Z innej perspektywy nieuchwytność absencji bólu jeszcze pogarsza całą sprawę. Ból nie tylko powoduje złe odczucia, lecz na dodatek tworzy fałszywe wyobrażenie radości wynikającej z jego braku. Oba punkty widzenia są zasadne. Jednych może to krzepić, a innych jeszcze bardziej denerwować. Tak czy inaczej, zrozumienie tego, co robi ból, coś nam daje, nawet jeśli tym czymś jest tylko prawda. Ból uczy, że nie możemy uciec z naszych ciał i że nie potrafimy właściwie docenić bezbolesności. Lecz dowiadujemy się dzięki niemu jeszcze czegoś na temat naszej relacji z innymi i ich relacji z nami. Jeśli z mojego doświadczenia chronicznego bólu wyniosłem coś wartościowego, to jest tym przedwstępne współczucie dla wszystkich innych. Zajmowanie się własnym cierpieniem przypomina troskę o innych i to bardziej niż się wydaje. Zrozumienie tego wymaga krótkiej wycieczki na obszar teorii moralności, czyli dziedziny filozofii, która stara się formułować standardy dobra i zła. Jednym z kluczowych zagadnień współczesnej teorii moralności jest problem odrębności jednostek. Kompromisy etyczne, które są stosowane dla jednego człowieka, tracą sens, kiedy stosuje się je do innych, odrębnych ludzi. Jeśli zapisuję się na leczenie kanałowe zęba, to godzę się na cierpienie tu i teraz, w zamian za to, że w przyszłości nie będzie mnie bardziej bolało. Tymczasem zazwyczaj nie powinno się powodować cierpień u jednej osoby, by ratować od szkody kogoś innego. I to właśnie problem odrębności jednostek. Podobny tok myślenia sprawdza się wtedy, gdy na szali leży los wielu ludzi. Załóżmy, że masz wybór – ocalić jedną osobę przed godziną tortur, czy uwolnić wiele przed łagodnym bólem z głowy? Czy wskazać można jakąś granicę liczbową, kiedy powinno się ratować wielu, a nie jednego człowieka? Zastanówmy się nad bólem cierpiącego na syfilis Alfonsa Dudeta. W swoich fragmentarycznych dziennikach pisze: dziwaczne bóle, potężne płomienie bólu drążące moje ciało, rozcinające je na kawałki, rozpalające od środka. Ukrzyżowanie. Tak właśnie się czułem poprzedniej nocy. Katusze krzyża, nagłe wykręcanie rąk, stóp, kolan, nerwy rozciągnięte jak postronki na granicy pęknięcia. Szorstka lina zawiązana ciasno wokół tułowia, grot włóczni szturchający pod żebra. Skóra pękająca na moich rozgrzanych, spierzchniętych od gorączki, zeschniętych jak skorupa ustach. Chociaż w żartach mówię czasem żonie, że odnajduję się w tym, co Dudet pisze o syfilisie, to prawda jest taka, że trudno mi sobie wyobrazić, czego doświadczał. Gdybyśmy mogli zlikwidować cierpienie jego albo tysiąca osób, które trochę boli głowa, to jestem pewien, że powinniśmy ratować Dudeta. Ale co z milionem bolących głów? Albo miliardem? Albo bilionem? Filozofowie podnoszący problem odrębności jednostek twierdzą, że ta szala się nigdy nie przechyla. Ulga w bólu dla wielu ludzi, niezależnie od ich liczby, nie może zrównoważyć gigantycznego cierpienia jednego człowieka, ponieważ ten ból dotyka innych i odrębnych osób. Nie można go sumować. Dlatego dobrym pomysłem jest inwestowanie w leczenie rzadkich, ale bardzo bolesnych chorób, zamiast nieznacznego ulepszania lekarstwa na ból głowy. Małe zyski dla wielu nie zrównoważą ogromnych cierpień niewielu. Wydaje się, że kiedy w grę nie wchodzą odrębne osoby, to sytuacja wygląda inaczej. Zlikwidowanie wielu mniejszych odczuć bólowych u jednej osoby, powiedzmy dwóch, dekad chronicznego zespołu bólowego miednicy mniejszej, może zrekompensować bardziej intensywny, ale krótszy ból doświadczany przez tego samego człowieka. Gdyby istniała możliwość poddania się brutalnej, trzygodzinnej operacji bez znieczulenia, która uwolniłaby mnie od mojej chronicznej dolegliwości, to myślę, że byłbym gotowy się jej poddać. W obrębie jednego istnienia taki kompromis wydaje się sensowny. 2000 tygodni mniejszego bólu, tyle mi najprawdopodobniej w życiu zostało, w zamian za 3 godziny męczarni. Jednak nie możemy zastosować tej samej logiki w odniesieniu do różnych ludzi, ignorując ich odrębność. Gdybym mógł ocalić jedną osobę przed 3-godzinną agonią albo 2000 przed tygodniem niewielkiego bólu, to ratowanie wielu byłoby niewłaściwe. Pod tym względem troska o samego siebie różni się od troski o innych. Tak mi się przynajmniej wydawało, dopóki nie przeżyłem 18 lat z chronicznym bólem. Nie zmieniłem zdania na temat tej hipotetycznej operacji, ani nie doszedłem do wniosku, że należałoby poświęcić Dudeta. Nadal wybrałbym 3 godziny męczarni zamiast chronicznego zespołu bólowego miednicy mniejszej i nie leczyłbym masowo bólu głowy kosztem cierpień Dudeta. Jednak zacząłem wątpić w analogię między tymi scenariuszami. Doświadczenie chronicznego bólu jest odmienne od licznych, pojedynczych epizodów cierpienia i różni się od doznań wielu ludzi tylko tym, że zajmuje świadomość jednej osoby. Czas zmienia charakter bólu. Chociaż nie żyję w bólu przez cały czas, to jednak nigdy nie jestem świadomy momentu, w którym się pojawia i kiedy znika. Orientuję się, że nie ma go na radarze mojej uwagi dopiero wtedy, kiedy milczy już od dłuższego czasu. Kiedy nie da się go zignorować, wtedy mam wrażenie, że jest ze mną od zawsze i nigdy nie przeminie. Nie potrafię wyobrazić sobie przyszłości wolnej od bólu. Już nigdy nie będę czuł się swobodnie pod względem fizycznym. Drew Leader, który podobnie cierpi, tak pisze o wpływie bólu na pamięć i oczekiwania w Absent Body. Przy chronicznym bólu zapomina się całkowicie o bezbolesnej przeszłości. Chociaż mamy wiedzę rozumową, że kiedyś nas nie bolało, to straciliśmy pamięć cielesną i nie możemy sobie przypomnieć, jakie to było uczucie. Na podobnej zasadzie przyszłość bez bólu może być niewyobrażalna. Echo tego odnajdujemy w wierszu Emily Dickinson z około 1862 roku. Ból ma element pustki. Nie pamięta żadną siłą, kiedy się zaczął, ani czasu, kiedy go nie było. Nie ma przyszłości oprócz siebie. W swoim bezkresie mieści swoją przeszłość, świadomy i gotowy na nowe boleści. Ból może schwytać człowieka w pułapkę, odciąć od przeszłości i perspektywy przyszłej ulgi. Właśnie taką izolację zamieniłbym na brutalną operację chirurgiczną. Ból chroniczny jest gorszy niż jedynie seria epizodów odrębnych i zamkniętych w sobie. A to z powodu oczekiwania dalszego cierpienia oraz utraty wszelkich przejawów życia bez niego. Z tego powodu rozsypuje się analogia między długotrwałym bólem jednej osoby a małym wielu ludzi. Nie bierze ona pod uwagę krzywdy wynikającej z oczekiwań i pamięci. Gdyby mój ból był zatomizowany i przejawiał się tylko w sekwencji pojedynczych zdarzeń bólowych, nie wpływając na to, jak sięgam myślą w przeszłość lub w przyszłość, wówczas wybór operacji nie miałby raczej sensu, tak jak nie ma go wybór koszmarnej katuszy jednej osoby, by ocalić milion albo więcej ludzi od bólu głowy. Jeśli troska o innych nakazuje odrzucić takie transakcje, to samo odnosi się do troski o samego siebie. Te dwa rodzaje dbałości nie różnią się tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Płyną z tego dla nas dwa wnioski. Po pierwsze, że zawsze, kiedy doświadczasz bólu, zarówno ostrego, jak i chronicznego, i trudno ci ustalić dokładnie, jak długo będzie trwać, to najlepiej skup się na tym, co robisz teraz, a nie co będzie w przyszłości. Jeśli możesz traktować nieprzemijający ból jako serię oddzielnych epizodów, jesteś w stanie odebrać mu trochę jego potęgi. Rady Dudeta skierowane do współpacjentów były pragmatyczne, zauważa pisarz Julian Barnes w przedmowie do swojego tłumaczenia notatek francuskiego literata. Chorobę powinno się traktować jak nieproszonego gościa, któremu nie należą się szczególne względy. Życie codzienne powinno toczyć się na tyle normalnie, na ile to możliwe. Nie wierzę, że poczuję się lepiej, mówił Dudet. Podobnie jak mój lekarz Harcot, a mimo to zawsze zachowuje się tak, jakby moje cholerne bóle miały zniknąć do następnego poranka. Staram się naśladować Dudeta, chociaż przyznam, że to niełatwe. Drugi wniosek jest taki, że problem odrębności jednostek jest mniejszy niż mogłoby się wydawać. Skoro drobniejsze bóle nie są równoważne męczarni jednego człowieka, ponieważ dotykają odmiennych i odrębnych ludzi, to seria mniejszych zdarzeń bólowych przypadających w odmiennych i odrębnych od siebie momentach nie byłaby gorsza, gdyby nie wywołane bólem zaburzenia czasowe, niż godzina męczarni. Nie da się tak podmieniać jednego rodzaju bólu za inny, nawet kiedy dotyczy to jednego podmiotu. Na niepodzielność bólu, który oddziela nas od siebie, oparto wiele teorii. Tymczasem w rzeczywistości ból jest równie niepodzielny, gdy patrzy się na niego z punktu widzenia upływu czasu. Ty mi powiedz, czemu jeden człowiek nie może sikać za drugiego? Pytała mnie teściowa z rabiniczną intonacją, wzruszając ramionami i wznosząc otwarte dłonie. Za siebie samego z przeszłości lub przyszłości też nie można sikać. Nie zaprzeczam samotności bólu, a wręcz ją jeszcze podkreślam. W bólu stajemy się samotni nie tylko dlatego, że oddziela nas od innych, ale także od nas samych. Mimo to do pewnego stopnia możemy dzielić się doświadczeniami, pisząc lub mówiąc o nich. A skoro poruszeni bólem, do którego nie mamy już dostępu, możemy pokonać przepaść między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, by wczuć się w swoją własną sytuację z innego czasu, to możemy też współczuć innym w ich cierpieniu. Współczucie dla siebie nie jest tym samym, co wobec innych, ale też nie różni się tak bardzo, jak może się wydawać. Cierpienie może być źródłem solidarności. Myślę, że to właśnie miała na myśli poetka Anne Boyer w książce na temat jej doświadczeń z rakiem piersi, Obumarła, gdzie pisała o niepojedynczości. Filozofia często zapomina, że przez większość czasu niewielu z nas istnieje jako jedna osoba. To niepojedynczość potrafi boleć, tak samo jak każda pojedynczość. Może nas dotykać ból innych. Przypominanie nam o tym jest przynajmniej jednym z przeciwcelów literatury, zauważa Boyer. To dlatego próbowałam opisać nieszczelne demokracje bólu, wspólne horyzonty tego, co boleśnie odczuwane. Filozofia nie musi zapominać o tych faktach, o potencjalności bólu i o współczuciu dla innych. Nie musi odróżniać się od literatury albo ukrywać wspólne horyzonty tego, co boleśnie odczuwane. Znalezienie słów, które pozwalają nakreślić kształt i granice cierpienia fizycznego albo doświadczenia niepełnosprawności, jest zadaniem filozoficznym, nieoddzielonym od myślenia i o odczuciach. Jest to jednocześnie forma refleksji i akt empatii. Jestem wdzięczny Dudetowi za szczerość, dzięki której czuję się mniej samotny. I chociaż eksploracja własnego cierpienia może wydawać się zajęciem narcystycznym, to nie musi taka być. Najbardziej poruszający fragment notatek Dudeta nie dotyczy jego samego, tylko choroby jego żony. Bolesne godziny spędzone przy łóżku Julii. Wściekłość na to, że okazałem się wrakiem człowieka, zbyt słabym, żeby się nią zaopiekować. Lecz moja zdolność współodczuwania i troski o innych żyje i wciąż ma się dobrze. Podobnie jak możliwość przeżywania cierpień emocjonalnych. I cieszę się z tego powodu, mimo strasznego bólu, który dziś powrócił. Tak jak Dudet, cieszę się, że w bólu uparcie istnieje współczucie, które pozwala nam przejrzeć na wylot problem odrębności innych. Tak jak potrafimy pokonać dystans dzielący od nas przeszłe i przyszłe wersje siebie. Musimy jednak zauważyć, że niepojedynczość ma swoje granice. Współodczuwanie trudno jest podtrzymywać przez dłuższy czas. A oprócz duchowego osamotnienia wynikającego z bólu, czyli pragnienia, by nasze cierpienia zostały dostrzeżone przez innych, jest jeszcze zwyczajne osamotnienie związane ze społeczną izolacją, która często towarzyszy bólowi. Jak pisze filozofka Havi Carel, w chorobie interakcje społeczne i towarzyskie, które wcześniej były naturalne, stają się uciążliwe, obarczone ciężarem niewypowiedzianych wątpliwości i niedogodności, a wysiłek, jakiego wymaga prawdziwa, szczera komunikacja, staje się większy. Chorzy nie muszą nieuchronnie stawać się samotni, ale jest to bardziej prawdopodobne. Samotność nie jest też czymś unikalnym dla cierpiących. To szerszy problem społeczny, trud, z którym musimy się do pewnego stopnia wszyscy mierzyć. Czego filozofia może dowiedzieć się od samotności? Albo nauczyć nas w zakresie jej leczenia?